Anna Piekutowska, dzień dobry. Jest 14.06 i zaczynamy audycję Zapytam Inaczej. Jak państwo wiedzą z naszych serwisów informacyjnych, z innych programów, dzisiaj o 13.00 przed Sejmem rozpoczął się protest środowiska naukowego. To jest jedna z największych mobilizacji prawdopodobnie w historii naukowców. Naukowcy domagają się tych 3% PKB właśnie na naukę, ale w gruncie rzeczy też protestują przeciwko takiemu poczuciu, że polskie państwo nie traktuje nauki jako strategicznej inwestycji, tylko jako koszt. I porozmawiam o tym wszystkim z Dominikiem Antonowiczem, socjologiem z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, badaczem szkolnictwa wyższego. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Trwa protest i też zaczęły się już polityczne reakcje na ten protest. Posłuchajmy wiceministry nauki Karoliny Ziołopurzuk, która dzisiaj wystąpiła w poranku Radia Tok FM.
Nie szukamy luzu, szukamy tego, żeby te pieniądze, które już są, były wydatkowane na naukę. I postulat 3% na naukę to jest oczywiście bardzo ambitny cel. Cel, który może być nam trudno osiągnąć w takiej perspektywie, za którą moglibyśmy odpowiadać. Ale 2% na naukę, czyli coś, co zbliżyłoby nas do średniej europejskiej, która jest 2,2. To już jest perspektywa, o której realnie możemy mówić w przeciągu na przykład 5 lat. Dzisiaj mamy 1,4.
2% na naukę od ministry, wiceministry nauki i na drugą nóżkę z drugiej strony politycznej barykady. Dzisiaj Klub Prawo i Sprawiedliwość dosłownie chwilę temu złożył projekt nowelizacji, który zwiększa nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe do 3% PKB w ciągu 8 lat. Politycy PiS oczywiście podkreślają, że ta propozycja jest odpowiedzią na ten dzisiejszy protest. No to się ruszyło. Protest przyniósł efekt. Czy pana zdaniem można już jakoś cicho, ale jednak odtrąbić sukces?
Myślę, że daleko jesteśmy od odtrąbiania czegokolwiek, już na pewno nie sukcesu. Te obietnice takie słowne składane przez polityków i lewej strony, i prawej strony, i też centrum, nie jest nic nowego. Natomiast za tymi obietnicami poważnego potraktowania nauki i poważnych publicznych inwestycji w naukę od lat nie idą publiczne złotówki, więc wydaje mi się, że takie działanie ad hoc pod publiczkę, czy to obiecywanie przez PiS, który był przecież u władzy i się nic nie zmieniło, czy też obecną władzę, która sama siebie, jak widać, dobrze ocenia, to jest cały czas jakby element pustosłowia w gruncie rzeczy i pustych obietnic, za którymi nie idą realne działania, a w sumie nie idą realne pieniądze, które mogłyby napędzić rozwój badań naukowych, innowacji w Polsce, po to, żebyśmy nie musieli ich kupować z zewnątrz.
A z pana perspektywy, z perspektywy badacza szkolnictwa wyższego, ten postulat 3% jest realistyczny, czy jednak trzeba go interpretować jako bardziej symboliczne wołanie o w ogóle zauważenie tego problemu?
Mi się wydaje, że mówimy o jest realistyczne, tylko oczywiście pytanie dotyczy perspektywy czasu, do której dojdziemy do tych 3%. I on pewnie nie jest to możliwe z roku na rok, natomiast nawet w najbardziej odległą i ambitną podróż trzeba wykonać pierwszy krok, a tutaj tych pierwszego kroku jakby nie widać. Widać zapowiedzi pierwszego kroku, widać obietnice kierunku marszu, ale nie ma w ogóle politycznego działania, które by dawało szansę temu sektorowi na rozwój. Więc obracamy się w sferze politycznych deklaracji, w dużej mierze pustych i takiego myślenia trochę politycznego myślenia życzeniowego, które ma uspokoić jakby w tym dniu środowisko, które wyraziło swoją troskę o rozwój sektora szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce.
Mówimy cały czas o pieniądzach, ale tak szerzej, co dzisiaj jest największym zagrożeniem, pańskim zdaniem, dla polskiej nauki? Czy to właśnie są głodowe pensje, czy inaczej by pan jakoś je sformułował?
Ja myślę, że mówimy o inwestycji w ogóle, która dotyczy uposażenia, sposobu jakby wynagradzania pracowników w nauce, ale też inwestycji w działania, to znaczy prowadzenie badań, jakość kształcenia, więc gdybym tak miał tu systematyzować, to z jednej strony oczywiście jest wielkość tych inwestycji, czy nakłady na naukę szkolnictwa wyższego, drugi sposób ich dystrybucji, to dwa odrębne problemy, natomiast od mieszania łyżką herbaty ona bardziej słodka nie będzie, więc w gruncie rzeczy, dopóki nie ma tego pierwszego kroku, to trudno mówić o innym sposobie dystrybucji, redystrybucji, takim bardziej motywującym publicznych nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe.
Tak, i to nie chodzi tylko o kwestie niedofinansowania jako brak komfortu pracy, ale też no to się przekłada na jakość i nawet na etykę nauki.
Ja myślę, że tylko też warto powiedzieć sobie, ile naukowcy zarabiają, bo to może jest jakby nie dla wszystkich znane, ale adiunkt obraca się, tak powiem, w okolicy, czyli jakby osoba, która jakby w dużej mierze ciągnie badania i też kształcenie studentów, to jest troszeczkę ponad minimalną krajową. No więc jeżeli to jest wynagrodzenie, na które chcielibyśmy przyciągnąć ludzi potencjalnie najbardziej utalentowanych, którzy mieliby nadać, tak powiem, pęd, dynamikę doprowadzić do odkryć naukowych, no to te szanse są małe. Jest jakieś grono entuzjastów, jeszcze jakieś inne grono ludzi, których rodzinnie stać i na tym się to kończy. Więc bez, tak powiem, takiego podstawowego zabezpieczenia, no takiej podstawowej atrakcyjności pracy, to się nic nie zmieni. Natomiast oczywiście jakby uposażenie to jest jedno, a dwa to są po prostu pieniądze na projekty, których na przykład w NCA nie brakuje. Nie? Te success rate, czyli jakby wskaźnik sukcesu projektu badawczych jest spodzie poniżej 10%, który to już jest po prostu losowym, w pewnym sensie losowym wybieraniem najlepszych projektów.
Dużo widziałam dzisiaj projektów, relacji z tego protestu, ktoś trzymał transparent z napisem NCN to nie lotto.
No to jest w tej chwili lotto w wielu konkursach i jest element takiego przyznawania, to znaczy bardzo wiele dobrych, to znaczy lotto, to znaczy bardzo wiele dobrych projektów musi liczyć na szczęście, nie? I to jakby jest nie chodzi o to w nauce, tak? To jeżeli jest mnóstwo dobrych projektów, dobrych pomysłów, które gdzieś tracimy bezpowrotnie, bo one zostały wymyślone, zostały opracowane, ktoś nad nimi pracował i miał szansę dokonać przełomu w nauce, no ale jak nie ma finansowania, to się już nic nie wymyśli.
Chciałam pana zapytać o perspektywę osoby, która pracuje jednak poza największymi akademickimi metropoliami. Oczywiście Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jest bardzo ważnym ośrodkiem, no ale nie jest to ani Warszawa, ani Kraków. Jak dzisiaj wygląda ta sytuacja średnich i regionalnych uczelni w kontekście i dzisiejszego protestu, i dzisiejszych postulatów?
One się w zasadzie niespecjalnie różnią, nie? Dlatego, że jakby te pieniądze, które przychodzą do nauki, są dystrybuowane według pewnego algorytmu i oczywiście w regionach, które doświadczają jakby większego procesu depopulacji, to no to tych pieniędzy jest zdecydowanie mniej. Natomiast pamiętajmy o tym, że uczelnie regionalne o tyle są jakby w lepszej sytuacji, albo że jakby one są w centrum regionów, nadają dynamiki tym regionom, rozwój gospodarczy opiera się, kapitał ludzki opiera się, więc one tutaj zawsze gdzieś będą. Nie? No, jedynym problemem, który pozostaje, z którym jakby uczelnie, znaczy wszystkie się pewnie mierzą, być może poza tymi jakby dwoma czy trzema metropoliami, których oczywiście konkurencja jest, jak powiem, bardzo duża też u studentów, no to są depopulacja regionów niemetropolitalnych. Nie? I uczelnie pełnią tą funkcję, czy powinny pełnić tą funkcję, która będzie przytrzymywała ludzi w regionach. Nie wszyscy mogą mieszkać w Warszawie, mówiąc krótko. A z kolei regiony, w których nie ma dobrych uczelni, to one no, są skazane na wymarcie w gruncie rzeczy, nie? Więc to jest, one, te uczelnie w regionach po prostu mierzą się z innego rodzaju wyzwaniami. Mm-hmm. One są ani większe, ani mniejsze, po prostu są inne, tak? Inne, nie mają pewnie takiej konkurencji, ale z kolei jakby no, mierzą się z wyzwaniem demograficznym w skrócie. Nie?
Właśnie o te inne wyzwania też chciałam pana zapytać, a konkretnie o no, zmieniający się nasz świat, który może, nie wiem, w ogóle pozbawi nas czegoś takiego jak ten tradycyjny uniwersytet. Czy za, nie wiem, 10-15 lat uczelnia będzie bardziej miejscem badań czy certyfikowania kompetencji, a może po prostu jedną z wielu takich platform edukacyjnych, które mogą konkurować z technologią i ze sztuczną inteligencją?
No na pewno uczelnie się zmieniają i pojawienie się sztucznej inteligencji znacząco zmieni sposób kształcenia, również jakby opracowywania wyników badań, bo wiele rzeczy po prostu da się jakby przekazać do sztucznej inteligencji po to, żeby jakby opracowała albo wypracowała, albo opisała. Natomiast póki co to jednak uczelnie pozostają, szczególnie publiczne uczelnie, czy uniwersytety zwłaszcza, pozostają instytucjami, w których blokujemy zaufanie do tego, że odkrycia naukowe, że to, co zostało ustalone, jest prawdziwe, nie? Że nie stoi za nim jakiś konkretny interes jakiejś konkretnej podmiotu czy grupy. I póki uczelnie będą i nauka będzie wzbudzała zaufanie, tak długo instytucje, które będą dawały dach, szansę na to, żeby prowadzić tam badania naukowe i kształcić studentów, no będą się cieszyły, jakby zainteresowanie będzie na nie popyt, ale oczywiście sposób, w jaki to będą robiły, będzie się różnił, nie? Bo i dydaktyka ulega znaczącej transformacji, no bo wiadomo, że sztuczna inteligencja pomaga nam odpowiedzieć na wiele różnych pytań od razu, stawia też edukację zupełnie w innym świetle, ale no cały czas trzeba się będzie uczyć. Tak jak wynalezienie kalkulatorów pewnie nie zmieniło matematyki, to usprawniło, uspieszyło. Tak myślę, że sztuczna inteligencja zmieni trochę paradygmat kształcenia, rozmowy ze studentami, tego, czego my możemy ich nauczyć podczas naszych zajęć. No ale jakby ta potrzeba wiedzy, ciekawości świata się nie zmieni.
I na koniec naszej rozmowy tylko zacytuję jeszcze kilka haseł z transparentów, które widzę teraz pod Sejmem. Miłością do nauki się nie najem. Ucz się, ucz. Nauka to do biedy klucz. Z pustego i Skłodowska nie naleje. I taki, który szczególnie do mnie przemawia. Współczesne wojny wygrywa się w laboratoriach. Bardzo dziękuję panu profesorowi Dominikowi Antonowiczowi z Katedry Badań nad Nauką i Szkolnictwem Wyższym w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Dziękuję bardzo państwu, dziękuję pani.